Zatiaľ šostry, šestri, alebo môžiš na to mať, ty ukryli. To slovo hypokristis či hypokrites znajduje się w Nowym Testamencie w 24 miejscach. A więc jest sporo mowy na temat hipokryzji w Nowym Testamencie i z tego powodu myślę, że powinniśmy o tej rzeczy pomyśleć, rozważyć, zapytać siebie, czy te sprawy również dotyczą nas, czy to tylko tak po prostu było powiedziane. Oczywiście, że co powiedziane jest w Biblii, to dotyczy człowieka wierzącego, który liczy się z Bogiem, z tym, co Bóg ma do powiedzenia do niego. I może na początku chciałbym wyjaśnić, co znaczy to słowo hipokrytes. Kiedy otworzyłem słownik wyrazów obcych, to między tym greckim słowem hipokrytes znalazłem znak równości i obok słowo aktor. A więc hipokryta to znaczy aktor. To znaczy ktoś, kto gra rolę. Rolę kogoś innego niż w rzeczywistości sam jest. W naszym tłumaczeniu to słowo Biblii Warszawsko-Praskiej, czy Biblii Tysiąclecia, czy Biblii Warszawskiej, to słowo zostało przetłumaczone jako obłudnik, obłuda, albo jako udawanie. Więc kiedy w Biblii spotkacie się z tymi słowami, to za tym gdzieś tam kryje się właśnie to słowo greckie hipokrytes z tekstu oryginalnego. Może, żeby w jakiś sposób zilustrować ten temat, na który dzisiaj chcę usługiwać, opowiem wam pewną historię. Otóż mężczyzna szukał pracy w takiej miejscowości, w której było dość trudno o tą pracę. No i w końcu znalazł gdzieś ogłoszenie, że jest praca w zoo. No i zgłosił się do tego zoo, zaczął rozmawiać z dyrektorem na temat tej pracy. No, okazało się, że warunki bardzo dobre, praca bardzo wysokopłatna. No i w końcu pyta się, ale co ja miałbym robić w tym zoo? A ten dyrektor mówi, no, proszę pana, niedawno zdechła ostatnia małpa w naszym zoo i potrzebujemy kogoś, kto by udawał małpę. On mówi, no ale jak ja to zrobię? Mówi, niech się pan nic nie martwi, mamy bardzo dobry kostium, nikt nie rozpozna pana. Po prostu pan ubierze ten kostium i wejdzie do klatki i będzie udawał małpę. No, ten człowiek dał się skusić, ubrał się na drugi dzień w ten kostium, wszedł do klatki, zaczął tą małpę udawać. Przyszły dzieci do zoo, wiecie, jak dzieci przychodzą, zwłaszcza jak się im powie, że nie mają karmić tych zwierząt, to oczywiście mają ze sobą ciastka, cukierki, orzeszki, no i dawały mu różne przysmaki, te łakocie, i on się tak najadł, że już pod koniec dnia, że mu tak się niedobrze zrobiło, że postanowił się jakoś wycofać. Tak się wycofywał, że wpadł do klatki z lwem. Jak się zorientował, że lew jest obok niego, zaczął krzyczeć w tej klatce: ratunku, ratunku. A wtedy ten lew się odezwał, mówi: jeśli się w tej chwili nie uspokoisz, obydwaj pracę stracimy. Bracia i siostry, wszyscy udają. Każdy człowiek chce jakoś lepiej wyglądać, niż w rzeczywistości wygląda. Lepiej wypaść w oczach innych, niż w rzeczywistości to jest. Stąd każdy z nas ma coś w sobie z tego udawania. Ale, bracia i siostry, jest rzeczą bardzo niepokojącą, kiedy udaje się w sprawach wiary. Kiedy udaje się kogoś bardzo pobożnego, a tak w rzeczywistości prowadzi się życie inne. I moi drodzy, w Nowym Testamencie powiedziałem, że 24 razy jest to to słowo hipokryta, hipokryzja użyte, a 18 razy w samych Ewangeliach Pan Jezus o tym mówi. I nie wiem, czy pamiętacie, do kogo On mówi. Kogo nazywa hipokrytą, obłudnikiem? Człowieka bardzo religijnego. W tamtych czasach stronnictwo faryzeuszów uchodziło za najbardziej religijnych ludzi. I wszyscy wzorowali się ze swoją pobożnością na faryzeuszach. I chcieli być tak jak bogobojny faryzeusz. I coś niesamowitego, kiedy czytam zwłaszcza Nowy Testament, kiedy czytam te historie, te spotkania Pana Jezusa z faryzeuszami, to zawsze mnie to bardzo zastanawia, że tyle czasu, tyle energii Pan poświęcił nie zabójcom, nie cudzołożnikom, nie złodziejom, ale właśnie tym obłudnikom religijnym, hipokrytom. I myślę, że my jako ludzie wierzący powinniśmy tym tematem się zainteresować. Bo to jest historia, która dotyczy ludzi wierzących. Moi drodzy, dzisiaj najpowszechniejszy zarzut, jaki jest stawiany wyznawcą chrześcijaństwa, to oskarżenie o hipokryzję. Wszyscy jesteśmy hipokrytami, mówi świat. I wskazuje palcem na grzechy tych, którzy kiedyś uważani byli za świętych. I tak powiadają: patrz, oto człowiek, który wierzy, że przyjął Jezusa i uporządkował swoje sprawy z Bogiem, a popatrz, co robi. To jest straszne, kiedy dochodzi do takich historii, do takich sytuacji. Bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, o tym możemy przeczytać w 18 rozdziale, w wierszu 7, powiada tak: biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Bracia i siostry, biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi, przez którego inni ludzie się gorszą. Biada takiemu, powiada Pan Jezus. I jest to bardzo mocne słowo. Słowo, które powinno nas zastanowić, nad którym powinniśmy się zatrzymać na chwilę i pomyśleć o naszym życiu i o tym, czy my czasem naszą postawą, nie daj Bóg, gdzieś jakieś zgorszenie wywołujemy. Bo jest to bardzo poważna sprawa w oczach Bożych. Pan Jezus masę czasu poświęcił na te sprawy, kiedy rozmawiał z ludźmi. Widać, że to boli Boga, kiedy widzi hipokryzję, zwłaszcza religijną. Często słyszymy o jakimś człowieku, który powiada, że nawrócony jest, że wierzy w Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Dużo szumu niejeden robi wokół siebie, lecz jednocześnie ten człowiek potrafi kląć, bluźnić w imieniu Pana. Mieszka z kobietą, która nie jest mu poślubiona, prowadzi życie, które w wielu dziedzinach prezentuje, no, powiedzmy sobie, duchową ruinę. Taka jest rzeczywistość. To nie jest historia wymyślona dla ilustracji. Co więcej, przykro to powiedzieć, nie jest ona czymś niecodziennym we współczesnych kościołach, jakby się to mogło czasem wydawać. Więc jest to problem, który dotyka Kościoła. I bracia i siostry, my chcąc być uczciwymi wobec siebie, a przede wszystkim wobec Boga, powinniśmy taki temat też rozważać. Ja wiem, że jest to jeden z tych tematów, który wolelibyśmy nie słuchać, którego wolelibyśmy nie usłyszeć z zakazalnicy. Wolelibyśmy raczej usłyszeć coś o miłości. Jak to Bóg nas kocha. Jakim wspaniałym jest Zbawicielem. Jak to dobrze, że jestem z Panem, że należę do Kościoła i tak dalej. Ale moi kochani, Pan Jezus, kiedy przyszedł do swoich, swoi go nie poznali. Z powodu czego? Między innymi z powodu hipokryzji, jaką mieli w swoich sercach. I moi drodzy, wielokrotnie właśnie tymi hipokrytami ludzie są niesamowicie zgorszeni. I ja nie jeden raz słyszałem świadectwo, niestety świadectwo w złym słowa znaczeniu, że ktoś został tak dotknięty hipokryzją ludzi z Kościoła, że zamknął się na Słowo Boże i nie chce słuchać Słowa Bożego z powodu hipokryzji. I powiada, nie mów mi o tym, bo popatrz na tego czy tamtego. Niedawno ktoś przyszedł do mnie i mówił, wiesz, bardzo się zawiodłam z powodu tego, że pastor w tym zborze, do którego chodziliśmy, upadł. Wypadek był niedowielki. Ale ja pytam się tych ludzi, ale słuchajcie, czy wy chodzicie do kościoła dla pastora, czy dla Chrystusa? Bo jeśli chodzicie dla pastora, to rozumie was. To straszna rzecz się wydarzyła i wasza wiara jest w kompletnej ruinie z powodu upadku tego człowieka. Ale jeśli chodzicie dla Chrystusa, to chcę wam powiedzieć, że Chrystus żyje. Wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Jest Panem. Jest po prawicy Ojca w niebie. Jest wywyższony. I z Jezusem nic się nie zmieniło od wieków. Jest taki sam. Jeśli wierzysz w Jezusa, jeśli chodzisz dla Boga do Kościoła, bo nawet nie wiem, co by się miało dziać, bracia i siostry, to nie sprawi, żeby mnie odłączyć od ciała Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół. Amen? pierwszym liście do Koryntian, przepraszam, w drugim liście do Koryntian, apostoł Paweł w 6 rozdziale, w 3 wierszu napisał takie słowa. Nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Służba tego pastora była zniesławiona z powodu tego, co ci ludzie zobaczyli. Ale bracia i siostry, my kiedy jesteśmy w Panu, kiedy trwamy w Panu, Pan nam dodaje siły, abyśmy prowadzili święte i nienaganne życie. Grzech się pojawia wtedy, kiedy my się oddalamy od Pana. Wtedy popadamy w hipokryzję i zaczynamy udawać bardzo świątobliwych, a tak w rzeczywistości prowadzimy jakąś podwójną grę. Jedną dla świata, a jedną dla Boga. I tak udajemy. I to jest bardzo niedobre. I to Pan Jezus zobaczył, kiedy przyszedł tam, 2000 lat temu, do Ziemi Świętej, kiedy zobaczył tę pobożność, która była pobożnością obłudną, bardzo zdecydowanie temu się przeciwstawił. I my musimy mieć świadomość tego, że Bóg takim postawom się przeciwstawia. I jeśli chcemy Bogu się podobać, to nie może być w naszym życiu hipokryzji. Nie może być udawania, aktorstwa, obłudy. No, kiedy tak mówimy o tych przykrych rzeczach, to musi się niewątpliwie pojawić pytanie, dlaczego się tak dzieje. Jak ludzie mogą uważać się za naśladowców Jezusa, jeśli w sposób oczywisty, bezwstydny i otwarcie wiodą niemoralne życie, pokazując rażący brak szacunku dla jasnego nauczania Pana? Oczywiście odpowiedzi na to pytanie należy szukać w popularnym pojmowaniu tego, co oznacza przyjście do Chrystusa i bycie chrześcijaninem. Bo wielu ludzi Bóg, Jezus i wiara to pojęcia odnoszące się bardziej do tego, co czujemy, niż do tego, co rzeczywiście czynimy. I jest tak, że niejednokrotnie my wzruszamy się. Nie zrozumcie mnie źle. Kiedy wzruszamy się właśnie w sprawach religijnych, w sprawach wiary, jest to rzeczą dobrą. Emocje są też rzeczą potrzebną, jeśli chodzi o nawrócenie człowieka. Ale chciałbym powiedzieć, że nawrócenie człowieka nie tylko obejmuje jego stronę emocjonalną, że on się bardzo wzruszył, popłakał się i powiedział: Panie Jezu, chcę być Twoim dzieckiem, przyjmij mnie do siebie. Był pod wrażeniem chwili, był na wspaniałej ewangelizacji, czy przeżył wspaniałe świadectwo i pod wpływem tego wzruszył się i powiedział: Jezu, ja też tak chcę. Ale chcę Wam powiedzieć, bracia i siostry, że emocje mają to do siebie, że one się nagle pojawiają, ale też nagle mogą zniknąć. I co wtedy? Pozostaje pustka. I tacy ludzie, którzy w sposób emocjonalny się nawrócili, no to mówią: no wiesz, chyba Bóg mnie opuścił, chyba coś nie tak z tym zborem, bo jak wtedy przyszedłem, to tu takie życie było, tu tak klaskali, tu tak się modlili, tu taka niesamowita obecność Pana, a przyszedłem za tydzień jakoś tak całkiem inaczej. bracia i siostry, czy Jezus się zmienił w tym zborze? Jezus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. To twoje postrzeganie pewnych rzeczy zmieniło się. Zobaczyłeś coś, czego wcześniej może nie widziałeś. Może emocje opadły. Dlatego, bracia i siostry, my nie tylko w sferze emocjonalnej mamy przeżyć nawrócenie. My mamy przeżyć nawrócenie również w sferze intelektualnej. My powinniśmy być świadomi tych rzeczy. Kiedy nawracamy się, to powinniśmy wiedzieć, co robimy. Że odtąd należymy wyłącznie do Jezusa. Że stare życie jest za nami. Że Jezus umarł za nas na krzyżu. I to my mieliśmy z powodu grzechów naszych zawisnąć tam na krzyżu i odebrać słuszną karę za grzech. Bo zapłatą za grzech, bracia i siostry, jest śmierć. Dlatego Jezus umarł dla ciebie, za twoje grzechy. On zapłacił. I musisz to wiedzieć, że to jest wystarczające, że nic więcej nie potrzeba. Jezus umarł raz na zawsze za twoje grzechy na Golgocie 2000 lat temu. I teraz możesz należeć do Niego. Możesz być Jego dzieckiem, Jego umiłowaną córką, Jego umiłowanym synem. Bracia i siostry, nawrócenie również obejmuje wolę człowieka. To znaczy, że ja podejmuję decyzję. To znaczy, że ja mam wolę pójść za Chrystusem, choćby mnie to miało drogo kosztować, choćbym miał dużo za to zapłacić. Jestem zdecydowany być uczniem Pana. Jestem zdecydowany zapłacić cenę uczniostwa. Często zniewagę, często jakąś przykrość z powodu tego, że ktoś jest przeciwnikiem Boga. Ale jestem zdecydowany iść tą drogą. I nawet jeśli widzę zgorszenie, to widzę mojego Pana i chcę iść dalej tą drogą, nie oglądając się na ludzi, bo moja wola jest związana z Bogiem. Podjąłem decyzję, że należę do Boga, że jestem dzieckiem Bożym, że należę do Pana, choćby nie wiem, co się działo. I chcę być z Panem. Jestem zdeterminowany przestrzegać Jego przykazań i chodzić Bożymi drogami. I wtedy możemy mówić o nawróceniu. Jeśli twoja wola jest dotknięta, jeśli twoje uczucia są dotknięte, jeśli twój intelekt jest dotknięty i te trzy sfery twojego życia są przemienione przez Boga, to jesteś nawrócony. I nic cię z tej drogi nie zawróci. Chyba, że podejmiesz decyzję taką, że o nie, ja już za długo chodzę z tobą, Panie, teraz sobie pohasam w tym świecie. Moi drodzy, w Ewangelii Jana w 3 rozdziale od wiersza 20 Pan Jezus powiada: każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Bracia i siostry, to słowo mówi o światłości. Niedawno mówiliśmy o przybytku. Pamiętacie, w miejscu świętym była zupełna ciemność. Tam w tym namiocie zgromadzenia nie było okien. Dlatego była potrzeba, aby tam stał świecznik. I Bóg kazał zbudować taki świecznik. złoty świecznik, na którym było 7 lamp, które były wypełnione oliwą, wewnątrz były tej oliwy zanurzone knoty i kapłani zapalali te lampy i cały czas czuwali, żeby one tam się świeciły w tym miejscu świętym. I wtedy można było wszystko dostrzec. Można było dostrzec ołtarz kadzidlany, można było zobaczyć stół z chlebami pokładnymi. To wszystko było zrobione ze złota, a to pięknie lśniło. Ale bracia i siostry, kiedy lampy przestałyby świecić, nie widzielibyśmy nic. I nie mielibyśmy pojęcia o splendorze, o chwale tego miejsca. I bracia i siostro, kiedy twoja lampa zgaśnie, kiedy jesteś w ciemnościach, ludzie nie mogą zobaczyć Ewangelii. I nie ma im kto opowiedzieć. Bracia i siostro, kiedy zaczynasz źle czynić, to często ktoś taki wycofuje się gdzieś do kąta tam w zborze, żeby go nikt nie widział. Wiecie, jak dziecko coś przeskrobie, to przeważnie stara się zejść z oczu rodzicowi. Mieliście z tym do czynienia. Ojej, jaki grzeczny, nie ma go. Gdzie, co? Aha. Widzę już to zniszczone, to rozbite, tamto poplamione. Już wiem, gdzie go szukać. I gdzieś tam w kącie, czy pod łóżkiem jest schowany winowajca. Bracia i siostry, kiedy pierwszy raz ludzie zgrzeszyli, co zrobili? Chowali się, było im wstyd. Bo kiedy Bóg przychodził, Bóg jest światłością i Bóg oświeca całe nasze życie. Jesteśmy oświetleni Bożym światłem. I wtedy wychodzi, czy nasza szata jest czysta, czy ona jest poplamiona. Dlatego ludzie boją się światła Ewangelii. Dlatego ludzie wycofują się. Dlatego nie lubią, jakby mówić z nimi o Ewangelii. Bo ich życie jest nie w porządku, a Ewangelia oświeci, oświetli to wszystko, co jest brudne i pokaże. Dlatego nie dziwcie się ludziom, kiedy mają bardzo taką zachowawczą postawę powiedziałbym taką wycofującą się, może lepiej powiedzieć, kiedy coś źle zaczynają robić. I wtedy uwielbiają to, o czym mówił Pan Jezus z faryzeuszami. Uwielbiają aktorstwo. I niektórzy są świetnymi aktorami, powiem Wam. Przychodzą do zboru, potrafią się na zamówienie wzruszyć i niesamowite rzeczy się dzieją wokół nich. I ktoś mówi, no to niemożliwe, żeby ten człowiek był taki, że on jest cudowny, jak ja go widzę w zborze. Ale za zborem. Nie chcielibyście go widzieć. To jest hipokryzja, to jest obłuda, to jest aktorstwo, to jest udawanie. I Pan Jezus w bardzo zdecydowany sposób występował przeciwko temu. I wiecie, kiedy ten konflikt między Nim a faryzeuszami zaczął narastać, w pewnym momencie oni postanowili go zabić. Bardzo religijni ludzie. Przychodzi wielki prorok, Mesjasz, Syn Boży. I najbardziej religijni ludzie w tamtym czasie wydają wyrok na Niego, chcą Go zabić. Dlaczego? Gdzie w 8 rozdziale Ewangelii Jana, wydaje się, że to jest napisane w 37 wierszu, on im powiada, mówi, ja wiem, dlaczego wy mnie chcecie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Bo słowo moje nie ma do was przystępu. Bracie i siostro, przychodzi taki dzień, kiedy żyjesz w hipokryzji, kiedy jesteś aktorem religijnym. Przychodzi taki dzień, że Słowo Boże przestaje mieć dostęp do twojego serca i przychodzisz tylko po to, żeby posiedzieć, popatrzeć, popodskakiwać, poklaskać i pójść do domu. Fajna była atmosfera, nie zawiodłem się. Nawet przyjść poklepać po plecach pastora, powiedzieć: pastorze, dzisiaj było świetnie, żeby jeszcze więcej. Więcej o tej miłości, bo jak pastor o grzechu mówi, to mnie tutaj coś chwyta. I wolę, żeby jednak mówić więcej o miłości, bracie. I tak bywa, kiedy świecznik Słowa Bożego świetla życia. Bracie i siostro, kiedy Słowo Pana jest głoszone, co się dzieje w twojej duszy? To jest odpowiedź dzisiaj na to pytanie. Czy jestem hipokrytą, czy nie? Bo w faryzeuszach aż się, jak my to mówimy kolokwialnie, gotowało. Jak słyszeli, jak zaczął Jezus mówić, a jeszcze zobaczyli, jak te znaki zaczął czynić, uzdrawiać ludzi, i to w szabat niedopuszczalne, to byli tym szalenie zgorszeni. I kiedy on zaczynał mówić, to zamiast to słowo działać jak balsam, jak oliwa, namaszczać ich do wspaniałego, duchowego rozwoju, błogosławionego życia, to w nich się rodził gniew, bunt i wreszcie powiedzieli: zabić go, dość już z tego. I Jezus wydaje diagnozę, wypowiada im: słowo moje nie ma do was dostępu. Bracie i siostro, kiedy zatwardzisz swoje serce z powodu hipokryzji religijnej, Słowo Boże przestanie mieć dostęp do ciebie. Uwierzcie mi, miałem okazję rozmawiać z takimi ludźmi. I była między nami taka bariera, że żadne argumenty nie trafiały. I nie idzie już nic wtedy zrobić, bo Słowo Boże nie dociera. Nie ma płaszczyzny porozumienia. Nie ma fundamentu, na którym by się oprzeć. I w życiu takich ludzi sprawą dominującą przestaje być to, jak mamy podobać się Bogu, natomiast staje się nią kwestia, co Bóg czyni, by nas zadowolić. Własny wizerunek, samodoskonalenie, godność własna, spełnienie się, oto problemy, które absorbują wiele kościołów uważających się za ewangelikalne. Naturalnie kluczowymi słowami są tutaj ja, sobie, moje, ego. Chcę mieć dobre samopoczucie, a uczucie bycia zbawionym może zaspokoić to pragnienie. Fakt ten budzi ważne pytania. Jeśli w nas jest coś z tych rzeczy, to warto w tym momencie zadać sobie parę pytań i zastanowić się nad sobą. Może to jest jeden z tych ostatnich dni, kiedy jeszcze Słowo do ciebie dociera. A któregoś dnia Słowo przestanie mieć dostęp do twojego serca. Ja pamiętam taką rozmowę i rozmawiałem z takim człowiekiem, który daleko odszedł. I on mi w pewnym momencie zdobył się na szczerość i mówi mi: wiesz, ja bym bardzo chciał wrócić, ale nie mogę. Te rzeczy tego świata mnie tak czynią, że nie jestem w stanie się z tego wyzwolić. Jedno bym naprawił, to jest 10 innych spraw, które się zwalą zaraz. Słuchajcie, on się znalazł w pułapce myślenia. Diabeł założył warownię w jego umyśle. Warownię niemożliwości, niemożności zbawienia, niemożności opamiętania, I ten człowiek poszedł za tym i postanowił się pogrążyć, a nie pokutować. Bo kiedy przychodzi taki czas, kiedy zdajemy sobie sprawę, że odeszliśmy za daleko, to potrzebujemy pokuty. Potrzebujemy modlitwy. Potrzebujemy postu. Potrzebujemy zmiany myślenia. Potrzebujemy uczciwego spojrzenia na swoje życie i powiedzenia: Panie, kończę z aktorstwem. Nieźle grałem. Powiem wam, niektórzy może by Oscara nawet dostali za grę. Jeśli chodzi o hipokryzję religijną. Ale Bóg przyszedł w Jezusie Chrystusie i powiedział hipokrytom religijnym: musicie się opamiętać, bo inaczej poginiecie. W niczym nie jesteście lepsi niż grzesznicy tego świata. Chodzicie po całym świecie, żeby znaleźć jednego człowieka i przyprowadzić ze sobą do zgromadzenia, a potem czynicie go 2-krotnie, 10-krotnie, 100-krotnie gorsze. I to jest straszne. Bracia i siostry, dlatego powinniśmy sobie zadać uczciwie dzisiaj parę pytań. Dlaczego i w jakim celu Bóg zbawia ludzi? Co to znaczy mieć uporządkowane życie z Bogiem? Zaufać Jezusowi, być narodzonym na nowo, być zbawionym. Co to znaczy? Czy jest tak, że możemy sobie powiedzieć, iż otrzymaliśmy przebaczenie i czujemy się pewni, że cokolwiek się dzieje, cokolwiek robimy, Bóg, jak to niektórzy mówią, będzie tam zawsze dla nas. Będzie zawsze w tym miejscu, kiedy my Go potrzebujemy. I dla wielu Bóg w życiu jest potrzebą chwili. Tak jak karetka pogotowia, kiedy źle się poczujemy, wykręcamy ten numer i prosimy o ratunek. Proszę, przyjedźcie, bo z tą osobą jest źle. I wtedy przyjeżdża karetka, przyjeżdża lekarz i udzielana jest pomoc. I wielu rozumie Boga w swoim życiu jak tego lekarza z tej karetki pogotowia. Zadzwonię do nieba. Najlepiej tam łączą z niebem, najlepsze połączenie jest w zborze, więc niektórzy nawet przychodzą i mówią: wiecie, wy tutaj tak się modlicie o mnie teraz, teraz mam taką potrzebę. Ale czy Bóg jest Bogiem na posyłki? Czy Bóg jest Bogiem zachcianek? Czyż Bóg jest Bogiem świętym? Czyż On ma swoje dostojeństwo, swój majestat, swoją chwałę, swoją potęgę? Czyż Bóg powinien być przez nas darzony niezwykłym szacunkiem? I ten szacunek w jakiś sposób my wyrażamy, kiedy w niedzielę przychodzimy, czy w środę tutaj na nabożeństwo. I mówimy w ten sposób: Panie, należymy do Ciebie. Przyszliśmy uwielbić Twoje święte imię. Ale też chcemy być uczciwi wobec siebie. Jeśli coś jest w naszym życiu z aktorstwa, to Panie, nie boimy się, pokaż nam to. I jesteśmy gotowi to zmienić. Czy takie jest myślenie, kiedy tu przychodzę na to miejsce? Czy takie mam myślenie? Czy takie masz myślenie, bracie i siostry? W jednej z pieśni, może jeśli nie boimy się, to zaśpiewajmy ją dzisiaj, bracie Zbyszku, wejdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze. Bracia i siostry, niedawno, Lysia mnie poprawiła, przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze, bo ja mówiłem na myśli wejście do miejsca najświętszego. Tak, przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze. Ale kiedy możemy wejść do miejsca najświętszego? Bracia i siostry, w przybytku pamiętacie, kto mógł wejść do miejsca Najświętszego? Raz w roku, i to najwyższy arcykapłan, który przynosił cały naród przed oblicze Pana. My tylko raz do roku moglibyśmy z czegoś takiego skorzystać w dniu Jom Kippur. W dniu pojednania, gdybyśmy byli Żydami, gdybyśmy myśleli o Starym Testamencie. Ale Pan wszedł swoją świętą krwią, Pan Jezus, do miejsca Najświętszego, w niebie, tam do świątyni. I złożył ofiarę raz na zawsze za Ciebie. I dzisiaj możesz z tego korzystać. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa ma moc obmyć Cię z każdego grzechu. Możesz być obmyty. Nie myśl jak tamten człowiek, że nie ma nadziei, że nie ma szansy. To jest pułapka diabła. Szansa jest, dopóki żyjesz. I krew Jezusa Chrystusa ma moc oczyścić Cię. Ale musisz mieć świadomość, że przyjdzie zapłacić pewną cenę. Cenę bycia uczniem Pana. Bracia i siostry, Pan Jezus powiada w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 36 wiersz, ja przeczytam z tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej. Każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy w Syna, tego czeka nie życie, lecz gniew Boży. Kto wierzy w Syna? Co znaczy wierzyć w Syna? Co znaczy wierzyć w Boga? Znaczy przestrzegać Jego przykazań. Tym pokazujemy, że wierzymy Bogu. To znaczy być dzieckiem Pana. To znaczy być dzieckiem Bożym. I kto wierzy, ma życie wieczne. Natomiast kto nie wierzy Bogu, kto chodzi własnymi drogami, własnymi przykazaniami, no to na nim ciąży gniew Boży. To jest bardzo trudna sytuacja. Ja myślę, bracia i siostry, że te nasze dzisiejsze rozważania powinniśmy mniej więcej w tym miejscu zakończyć. Jeśli dzisiaj puka Jezus do twojego serca, to otwórz je. Jeśli to słowo słyszysz, jeśli ma dostęp do twojego serca, to otwórz je. I chcę ci jeszcze jedną, bracie i siostro, rzecz ważną powiedzieć. To jest zapisane w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, 13 wierszu. Jest w naszej naturze, że kiedy coś źle zrobimy, to staramy się odwrócić uwagę od nas. Pamiętacie, jak Adam zgrzeszył w raju, to co powiedział? Nie ja, to Ewa. My to uwielbiamy to robić. Panie Boże, bracie kochany, to nie ja, wiesz, a tamten to tak na... No, wiesz, to jemu lepiej zwróć uwagę, a nie mnie. I tutaj czytamy w liście do Rzymian. Przeto nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. A więc nauczmy się być uczciwymi, nie aktorami, hipokrytami, którzy chcą odwrócić uwagę od swojego życia, którzy nie chcą, aby światło Boże oświetliło ich życie, ale starajmy się być uczciwi, a nasza uczciwość będzie polegała na tym, że będziemy osądzać sami siebie, a nie innych. I gwarantuję wam, bracia i siostry, że to będzie nieprawdopodobny postęp w waszej wierze. Jeśli do tego wersetu się zastosujecie, list do Rzymian, 14 rozdział, 13 werset. Amen.